A teraz naszym gościem profesor Krzysztof Szczucki, prawnik, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
No i ustawa, która po raz kolejny ma znowelizować Sąd Najwyższy, ale ustawa bardzo ważna politycznie i ekonomicznie, bo ma odblokować środki na Krajowy Plan Odbudowy. Panie prezesie, to jest ustawa, to jest propozycja zgodna z polską konstytucją.
Tak, znaczy w moim przekonaniu ona z polską konstytucją jest zgodna. Tak, w tej części, która dotyczy spraw dyscyplinarnych i przekazania w pewnym zakresie tych spraw dyscyplinarnych Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, jak i w tej części, w tym komponencie, który dotyczy testu niezależności. Wydaje mi się, że ważna jest ta ustawa, dobrze, że jest w procesie konsultacji. Ważne jest przede wszystkim to, żebyśmy zrozumieli, że tutaj gra toczy się o większą stawkę, toczy się o bezpieczeństwo, bez którego nie ma suwerenności, a żeby zadbać o polskie bezpieczeństwo, potrzebne są pieniądze i potrzebna jest solidarność europejska. I czasem trzeba ustąpić. Mamy takie powiedzenie w Polsce, trochę inaczej może je przedstawię, że mądrzejszy powinien ustąpić, komu wiadomo, prawda? I nawet jeżeli uważamy w Polsce, a jestem co do tego przekonany, że racja jest po naszej stronie, to czasami w imię ważnych celów, ważnych interesów, w imię bezpieczeństwa warto pójść na kompromis.
Ale jeżeli jesteśmy mądrzejsi i ustępujemy temu drugiemu, to czy zapisy tej ustawy w tym kompromisie są na pewno najmądrzejsze, skoro są kompromisem wiadomo z kim?
A czy zawsze legislacja jest jakimś kompromisem w państwie demokratycznym? To jest oczywiste. Ona musi, warunkiem sine qua non dla obecnego rządu i dla naszego obozu jest to, że przepisy uchwalane muszą być zgodne z konstytucją. Czy niektórzy konstytucję mają na koszulkach, inni mają w sercu. My jesteśmy tymi właśnie, którzy mają ją w sercu, w rozumie, to znaczy chcą działać zgodnie z konstytucją i tutaj te ramy są oczywiście nieprzekraczalne, jest zasada prerogatywy prezydenta, jeżeli chodzi o powoływanie sędziów. W moim przekonaniu te przepisy zaproponowane przez ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenka nie naruszają tej zasady. Natomiast dobrze, że są konsultacje z panem prezydentem, dobrze, że są konsultacje z innymi środowiskami. Być może uda się jeszcze w tym zakresie coś takiego zrobić, żeby te wątpliwości zupełnie wyeliminować w sposób taki, który będzie mógł być nadal uzgodniony z Komisją Europejską.
Anarchia w polskim wymiarze sprawiedliwości tym straszy, albo tak przewiduje Zbigniew Ziobro, że tym się skończy ta nowelizacja.
Czy ja myślę tak, że w wymiarze sprawiedliwości jest jeszcze dużo do zrobienia i ten wymiar sprawiedliwości powinien oczywiście funkcjonować lepiej. Jest w nim środowisko sędziów, które niestety próbuje do anarchii doprowadzić. Myślę, że jest to środowisko mniejszościowe. Większość sędziów to są ludzie uczciwie, bardzo ciężko pracujący, w bardzo obciążonych referatach.
Ale ta mniejszość dostanie tą nowelizacją broń do ręki, czy możliwość wykorzystywania swoich celów?
Ja myślę, że wcale tych spraw z testu niezależności nie będzie dużo. Przypominam, że w tej propozycji przedstawionej nadal strona, uczestnik postępowania, tak jak do tej pory, będzie mógł wnioskować o taki test i poza tym o test będzie mógł wnioskować skład sędziowski. Nie będzie to pojedynczy sędzia. To znaczy, że tych sędziów, powiedzmy w tej poetyce pozostając anarchizujących, w składzie musiała być większość. A w moim przekonaniu większość polskich sędziów to ludzie przywiązani do litery prawa i ludzie, którzy ciężko pracują, starając się właśnie uporać z licznymi sprawami, które są w ich referatach. Nie spodziewam się nadmiaru wniosków o przeprowadzenie takiego testu. Więc tutaj wydaje mi się, że anarchizacja raczej by nie nastąpiła. Poza tym też pamiętajmy, że dla Polaków, dla Polski sądownictwo jest bardzo ważne. Jest filarem oczywiście państwa, ale ja sobie wyobrażam coś w rodzaju piramidy Maslowa. To znaczy o sprawnym wymiarze sprawiedliwości i o jego reformie możemy mówić i powinniśmy, ale najpierw takim podstawowym elementem suwerenności jest, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo. Budujemy silną armię, na tę armię potrzebujemy pieniędzy i Krajowy Plan Odbudowy, mimo że wprost te pieniądze tam nie są przewidziane na armię, ale to jest trochę jakiś system naczyń zamkniętych. To znaczy, jeżeli one się pojawią w polskiej gospodarce, to i tak w taki lub inny sposób pojawią się później
to
w polskim budżecie.
Jeżeli to jest handel coś za coś, to kupujemy, dostajemy pieniądze, kupujemy środki na armię, na lek. kosztem jakości wymiaru sprawiedliwości, tak? Dobrze rozumiem myśl pana profesora?
Nie, ja bym tak tego nie postrzegał. To znaczy,
no, czy za coś ty?
To jest oczywiście próba negocjacji. Tę ustawę piszemy w Polsce. To też chciałbym jednocześnie sprostować, że to nie jest ustawa napisana w Brukseli. W Brukseli były negocjowane przesłanki.
Pan prezes pisał tę ustawę? Nie, był pan włączony?
Nie pisałem tej ustawy, natomiast oczywiście w rządzie dyskutujemy i jako Rządowe Centrum Legislacji, jako prezes rozmawiam z ludźmi, którzy tymi sprawami się zajmują. Jest to ustawa poselska, nie jest rządowa, więc w tym sensie formalnym ta ustawa u nas nie była. Natomiast więc jest to ustawa pisana w Polsce. Negocjowane przesłanki, oczywiście założenia były w Brukseli i to nie jest tak, że my tutaj jesteśmy w stanie zaakceptować to, żeby wymiar sprawiedliwości gorzej działał w imię pieniędzy.
Chodzi
tylko o to, że jakby koncentracja na reformie wymiaru sprawiedliwości teraz nie powinna być priorytetem. Tak? Priorytetem powinny być inne kwestie. Natomiast trzeba zrobić oczywiście wszystko, żeby wymiar sprawiedliwości działał jak najlepiej, a nade wszystko, żeby uchwalana ustawa, także ta, była zgodna z konstytucją. Ja uważam, że jest, natomiast być może inni uważają, że jest inaczej. Trzeba z nimi dyskutować, trzeba wysłuchać ich argumenty, być może w jakimś zakresie dokonać korekt. Tutaj tylko ważna będzie rola ministra do spraw Unii Europejskiej, który negocjuje z Unią Europejską, żeby Komisję Europejską do tych korekt przekonywać. No i ostatecznie uchwalenie ustawy. Gdzieś tam w konsekwencji, być może kiedyś na jej temat będzie się wypowiadał Trybunał Konstytucyjny. Dopóki tego nie zrobi, mamy domniemanie konstytucyjności. Uchwalone prawo będzie musiało być wykonywane.
To też taki wybieg, o którym trochę mówił premier Mateusz Morawiecki, że może przyjmiemy ustawę, środki będą uruchomione, a potem zapisy ustawy będą niezrealizowane, bo Trybunał się kiedyś wypowie, że...
Znaczy, nigdy nie wiemy, co powie Trybunał Konstytucyjny i to nie chodzi o budowanie jakiegoś takiego planu. Ja raczej zakładam i mam nadzieję, apeluję o to, żeby i postawa Komisji Europejskiej, żeby przede wszystkim postawa Komisji Europejskiej była wobec nas uczciwa. To znaczy, jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, to powiemy, sprawdzam. No, oczekujemy, że te środki, które są Polsce należne, zostaną wypłacone, że sprawdzamy, czy nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że Komisja Europejska prowadzi jakąś polityczną grę zorientowaną na zwycięstwo dzisiejszej opozycji. To znaczy, to byłoby takie ostateczne. Zobaczcie, no, spełniliśmy te warunki, skorygowaliśmy prawo w ramach polskiej konstytucji, ale w sposób, który jest pozytywnie postrzegany przez Komisję Europejską. No jeżeli wtedy pieniądze nie zostały wypłacone, to by oznaczało, że rzeczywiście w tym jest tylko i wyłącznie polityka w złym tego słowa znaczeniu.
Panie profesorze, jeżeli jest kompromis, to każdy chroni to, co dla niego najcenniejsze. Co udało się tego kompromisu ochronić z reformy wymiaru sprawiedliwości?
Proszę zobaczyć, że ta zmiana nie jest jakoś fundamentalna. Znaczy, udaje się ochronić przede wszystkim to, że Krajowa Rada Sądownictwa, że konstytucja nie przesądza, w jaki sposób sędziowie do tej Krajowej Rady Sądownictwa mają być wybierani i ta reforma tej kluczowej kwestii nie dotyka. Opowiadamy się, prawda, za tym modelem, który jest, obowiązuje i w tej ustawie nie widać, prawda, jakiegokolwiek zamierzenia, które by miało to zmieniać. Nie zmieniamy w jakiś sposób zasadniczy zasad funkcjonowania Sądu Najwyższego. To wszystko będzie funkcjonowało nadal w takim zakresie, w jakim funkcjonują dwie sprawy.
Czyli mówiąc wprost, rząd zachował kształt Krajowej Rady Sądownictwa i, jak rozumiem, zachował mniej więcej kształt Sądu Najwyższego. Na tym wam zależało? To było to clue tej reformy, które chcieliście obronić w tym kompromisie?
A czy ja myślę, że tutaj przede wszystkim to oczywiście należałoby pytać ministra sprawiedliwości, bo on odpowiada za reformę. Tutaj,
no, jak widać, już nie po tym pokształcie, kto napisał tą nowelizację Sądu Najwyższego, to już chyba minister sprawiedliwości nie do końca panuje nad procesem zmian w Sądzie Najwyższym.
To jest obóz rządowy, obóz Zjednoczonej Prawicy jest szerokim namiotem i oczywiście wewnątrz jest dyskusja, są różnego rodzaju spory i dobrze, że
Bo trafił do izolatki w tym namiocie, jak na razie.
Znaczy, absolutnie tak bym nie powiedział. Jest aktywnym ministrem sprawiedliwości, za którym opowiedział się ostatnio Sejm. Wotum nieufności przepadło, więc tutaj trudno mówić, że taka osoba jest w jakiejkolwiek izolatce.
No ale do procesu zmian w Sądzie Najwyższym, no, trudno sobie wyobrazić bardziej istotny zakres kompetencyjny ministra sprawiedliwości niż właśnie kształtowanie poprzez ustawę Sądu Najwyższego. Tutaj pojawia się projekt, gdzie nie ma żadnego polityka. polityka Solidarnej Polski nie ma żadnego od żadnej osoby z kierownictwa tego resortu, który by przy tym projekcie pracował.
Teraz trwają konsultacje, trwają rozmowy. Minister Sprawiedliwości i politycy Solidarnej Polski też w tych rozmowach uczestniczą i będą uczestniczyć. No i zobaczymy, która opcja ostatecznie przekona większość obozu rządzącego do swojego stanowiska. Te wszystkie racje są słuszne. To znaczy ja akurat uważam, że w tym wypadku trzeba postawić na bezpieczeństwo, bo to jest fundament polskiej suwerenności, ale podkreślam, conditio sine qua non jest nienaruszenie polskiej konstytucji. Tak? To chyba jest wspólne dla całego obozu.
Wydaje są się, osoby o innej... A propos tej konstytucji, bo prezydent zdaje się uznał, że jego prerogatywy są naruszone.
Pan prezydent ma takie obawy i dlatego teraz toczą się rozmowy z panem prezydentem i z kancelarią prezydenta, które z jednej strony wyjaśniają założenia tej ustawy i przedstawiają argumenty, dlaczego uważamy, że te prerogatywy nie są naruszane. Pan prezydent zapewne przedstawi swój punkt widzenia i tak jak mówiłem wcześniej, tak jak zapowiedział pan prezes Jarosław Kaczyński i inni liderzy naszego obozu, być może jakieś korekty w tej ustawie będą konieczne, tak żeby tutaj zapewnić pana prezydenta i przede wszystkim zapewnić Rzeczpospolitą, no, że te podstawowe warunki nie będą naruszane. Jednocześnie trzeba będzie pewnie wtedy te korekty jakoś tam dalej wyjaśniać w Brukseli.
A jak pan profesor, jak Rządowe Centrum Legislacji, jak szeroko KPRM odczytuje obawy pana prezydenta? Które waszym zdaniem założenia tej ustawy mogą budzić niepokój głowy państwa?
Znaczy pan prezydent już to sygnalizował i sygnalizują to inne osoby, które się do tego odnoszą, że tutaj w zasadzie dyskusja będzie koncentrowała się wokół testu niezależności. Zwłaszcza w tej części, która pozwala o ten test niezależności wnioskować sędziom, bo tutaj pan prezydent uważa i zresztą ma rację, że każda osoba przez niego powołana na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa jest sędzią. I ten projekt tego nie zmienia. Proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze, tak jak mówiłem wcześniej, to nie jeden sędzia może kwestionować status innego sędziego. Skład sędziowski może złożyć wniosek o test niezależności. Po drugie, ten test niezależności ma być prowadzony w okolicznościach konkretnej sprawy. Czyli to nie ma być abstrakcyjne badanie tego, w jaki sposób sędzia został powołany i na pewno nie może to sprowadzać się do tego, że Krajowa Rada Sądownictwa w takim lub innym składzie wnioskowała o jego powołanie. Tu zaznaczam, że stoimy na stanowisku, że Krajowa Rada Sądownictwa jest wybrana w sposób zgodny z konstytucją. Kolejna rzecz jest taka, że nawet jeżeli w pewnym przypadku sędzia uznany zostanie za niezdolnego do rozstrzygania konkretnej sprawy ze względu na ten test niezależności, to ustawa wyraźnie stanowi, że w innych sprawach to nie wpływa na inne sprawy.
Jasne, ale może prezydent lepiej czyta sytuację, bo w zasadzie w takim wypadku po co Brukseli tak bardzo zależy na tym teście niezależności? Dlaczego? Czy nie właśnie po to, żeby atakować tych sędziów, którzy są wybrani przez obecny kształt Krajowej Rady Sądownictwa? Czy to nie jest klucz całej sprawy de facto?
Ja oczywiście nie wiem, jakie są intencje. To trudno odgadywać intencje Komisji Europejskiej.
Na pewno się domyśla i na pewno myślicie o tych intencjach. Wątpię, żebyście byli tak naiwni, żeby w ogóle nie starać się dociec intencji Komisji Europejskiej.
Wszystkie uwarunkowania trzeba wziąć pod uwagę. Z prawnego punktu widzenia to można powiedzieć, że Komisja Europejska dąży do implementacji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tu też warto podkreślić, orzeczenia, co do nich mam mnóstwo zastrzeżeń i nie podzielam wnioskowania Trybunału Sprawiedliwości. Uważam, że Trybunał nie miał kompetencji, żeby tymi sprawami się zajmować, no ale się zajął. I Trybunał, co też ważne, w ogóle nie podważył polskiego modelu wybierania Krajowej Rady Sądownictwa i modelu wybierania sędziów. Powiedział tylko, że jeżeli w ogóle, to możemy sprawdzać sędziów indywidualnie w konkretnych przypadkach. Nie można co do zasady statusu sędziów zakwestionować.
Panie profesorze, czy ten mechanizm usprawni polski wymiar sprawiedliwości, czy wydłuży sprawy?
Znaczy ten mechanizm ani nie usprawni, ani nie wydłuży, jeżeli mam być szczery, panie redaktorze. To znaczy ten test niezależności, wszystkie terminy zostały.
W iluś sprawach ten test niezawisłości się pojawi, tak? I niezależności. W iluś sprawach będzie przeprocedowany, w iluś sprawach będzie pozytywny, ile spraw trzeba będzie rozpocząć na nowo, przedłużyć, zmienić skład, to wszystko zabiera czas.
Tak, natomiast tam jest krótki termin, 7 dni na złożenie takiego wniosku. Zakłada zakładam, że tych spraw będzie bardzo mało, tak jak do tej pory było mało, bo ten test niezależności, no nie podnoszony przez sędziów, ale podnoszony przez uczestników już obowiązuje i nie uważam, żeby postępowania jakoś znacznie się wydłużyły, no na pewno też nie ulegną przyspieszeniu, bo to nie jest idea tej reformy. Kolejne zmiany, które usprawniłyby działanie wymiaru sprawiedliwości, na pewno przed nami i jakby różne pomysły na to są, prawda, no i kierownictwo w obozu politycznego, a w końcu dalej wyborcy będą decydowali, w którym kierunku te zmiany mają podążać.
Istotną, może nawet kluczowym elementem reformy Sądu Najwyższego było wprowadzenie systemu sprawnego, systemu dyscyplinowania sędziów. Teraz to się zmienia, sprawy będą rozdzielone w pierwszej instancji do sądów powszechnych, potem do sądów apelacyjnych. Znika w ogóle idea tworzenia osobnej izby w Sądzie Najwyższym do dyscyplinowania, do zajmowania się sprawami dyscyplinarnymi wobec sędziów.
Znaczy ona, ta Izba Odpowiedzialności Zawodowej oczywiście zostaje, natomiast w tym zakresie, w jakim rozstrzyga sprawy dotyczące sędziów, one są przenoszone do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Każdy obywatel może sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten pomysł na Izbę Dyscyplinarną zafunkcjonował. To znaczy, ja mam tutaj mieszane uczucia, bo szczerze mówiąc, panie redaktorze, jakoś nie zauważyłem, żeby licznie sędziowie, którzy, ich oczywiście zakładam nie jest dużo, ale ci, którzy sprzeniewierzają się swojej misji, byli surowo karani przez Izbę Dyscyplinarną. Więc to też nie jest tak, że ten model, który funkcjonował tak dobrze, że i teraz z żalem z niego rezygnujemy. Wcale nie powiedziane, że w tym zakresie przekazanie tych spraw Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu spowoduje obniżenie tego potencjału dyscyplinarnego, bym powiedział, polskiego wymiaru sprawiedliwości. Być może jest tak, że to nawet lepiej tam zafunkcjonuje i będą ci sędziowie w końcu skutecznie doprowadzani do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
No, z drugiej strony w sądzie administracyjnym sądzą, no to sędziowie, nazwijmy to i nowi, i starzy, a Izba Dyscyplinarna ta w pierwotnym założeniu to jednak składała się w całości z sędziów tak zwanych nowych, była izbą wyłączoną, no była takim super sądem nawet, niektórzy mówili.
Tak było, ale w praktyce z wielu względów to nie zafunkcjonowało. Także jeżeli chodzi o poszukiwanie pewnego kompromisu, należało z tego rozwiązania zrezygnować. Powiem po raz drugi, że oczywiście być może ten czas funkcjonowania tej Izby Dyscyplinarnej nie był bardzo długi, ale przez ten czas no nie zauważyłem tutaj jakoś znaczących postępów w doprowadzeniu sędziów, którzy na to zasługują, do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
To już na koniec, jak pan profesor jako szef Rządowego Centrum Legislacji przewiduje projekt, procedowanie nad tym projektem, kiedy on się zakończy, kiedy ta ustawa wejdzie w życie?
Ja oczywiście nie mam tutaj pewnej wiedzy, to są tylko moje podejrzenia. Uważam, teraz będą trwały konsultacje i spodziewałbym się przy okazji najbliższego posiedzenia Sejmu w styczniu jakiejś decyzji w tym zakresie, ale czy one będą takie, że ten projekt będzie miał swoje pierwsze czytanie na tym posiedzeniu, czy jednak zapadnie decyzja, że musimy jeszcze rozmawiać, no to się przekonamy w styczniu, tak? Ale do momentu, do tego posiedzenia styczniowego raczej wielkich tutaj rewolucji w tym zakresie bym się nie spodziewał.
To zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Profesor Krzysztof Szczucki, prawnik, prezes Rządowego Centrum Legislacji, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.